przeszkolimy 7 szkół, 600 uczniów w zakresie podstaw pierwszej pomocy, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pierwszej pomocy w przypadku zadławienia i drgawek.
Proszę podać jakieś najważniejsze podstawy z pierwszej pomocy. Co jest takiego najważniejszego?
Czy zawsze zanim zaczniemy działać, trzeba się upewnić, czy nasze bezpieczeństwo nie jest zagrożone, więc rozejrzyjmy się na lewo i prawo, czy nie ma jakiegoś zagrożenia, na przykład ruch uliczny może być takim typowym zagrożeniem. Jak już upewnimy się, że nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo poszkodowanego nie jest zagrożone, następną rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to jest próba nawiązania kontaktu słownego. Najlepiej jest uklęknąć przy poszkodowanym, jednocześnie szturchnąć delikatnie za ramiona i zadać jakieś proste pytanie, proste polecenie. Halo, proszę pana, czy pan mnie słyszy? Halo, proszę pana, co się stało? Jeśli poszkodowany reaguje w sposób prawidłowy, staramy się jak najmniej co nim dowiedzieć i ewentualnie później wezwać pogotowie ratunkowe. Pamiętajmy o tym, jeśli poszkodowany jest przytomny, najpierw rozmowa z tym poszkodowanym, dopiero później ewentualnie pogotowie ratunkowe. Natomiast jeśli poszkodowany nie jest przytomny, to kolejnym elementem powinno być wezwanie sobie kogoś do pomocy z otoczenia. To jeszcze nie jest wezwanie pogotowia, to jest wezwanie drugiej osoby, którą na wszelki wypadek będziemy mieli w pobliżu. Najlepiej jest wskazać ręką jedną konkretną osobę, podać jakąś charakterystyczną cechę, na zasadzie pan w czarnym płaszczu poszedł do mnie podejść, zobaczymy co się stało, a następnie ocenić, czy nasz poszkodowany oddycha. W tym celu poszkodowany powinien leżeć na plecach w miarę możliwości na równej nawierzchni. Powinniśmy drożnić drogi oddechowe rękoczynem czoło żuchwa, czyli jedna ręka na czoło, druga ręka na żuchwie. Unieść brodę do góry, pochylić się nad poszkodowanym i przez maksymalnie 10 sekund próbować wyczuć powiew powietrza na własnym policzku, usłyszeć powiew powietrza i zaobserwować ruchy nadbrzusza. Jeśli poszkodowany oddycha w sposób prawidłowy, czyli jeśli wykonał co najmniej 2, najlepiej 3 oddechy w ciągu tych 10 sekund, układamy go w pozycji bezpiecznej, w miarę możliwości okrywamy i wzywamy pogotowie ratunkowe. Natomiast jeśli poszkodowany nie oddychał, bądź też mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy on oddycha, więc tak naprawdę wystarczy już to, że nie jesteśmy pewni, czy oddycha, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a najlepiej jest zlecić komuś wezwanie pogotowia ratunkowego, a samemu rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej. Mamy dwie opcje, ponieważ możemy połączyć oddechy, znaczy uciśnięcia z oddechami, wtedy będziemy robili sekwencję 30 do 2, czyli najpierw 30 uciśnień, następnie 2 wdmuchnięcia, 30 uciśnień, 2 wdmuchnięcia i tak dalej. Natomiast niestety poszkodowany może być osobą obcą, ubrudzoną krwią, śliną, wymiocinami i jeśli nie chcemy bądź też nie możemy wykonywać tych czynności, należy prowadzić same uciśnięcia. Wtedy trzeba pamiętać, żeby uciskać mocno, szybko klatkę piersiową. Teoria zakłada, że 100 do 120 razy na minutę, czyli mniej więcej 2 uciśnięcia na sekundę i z taką siłą, żeby klatka piersiowa ugięła się na głębokość około 5-6 cm. Natomiast w praktyce pamiętajmy, żeby po prostu uciskać mocno, szybko. Nie bać się mocnych, szybkich uciśnięć. I te czynności trzeba prowadzić do momentu, gdy przybędzie pogotowie ratunkowe, bądź też do momentu, gdy opadniemy z siły, jeżeli jesteśmy sami, nie ma nam kto pomóc, nie mamy się z kim zmienić, bądź też do momentu, gdy poszkodowany zacznie oddychać. No to się niestety rzadko zdarza. Jeśli to możliwe, jeśli mamy duże skupisko ludności, gdzie jest dostępna AED, to trzeba też pomyśleć o AED, o przyniesieniu AED. Im szybciej je przyniesiemy, tym lepiej. I od momentu włączenia stosować się do jego poleceń. To jest urządzenie, które po pierwsze ułatwia nam podejmowanie pewnych decyzji, po drugie w wyraźny sposób zwiększa szansę przeżycia poszkodowanego.
To są takie podstawowe zasady, tak? A czy któryś z panów mógłby mi powiedzieć o statystykach wśród młodzieży, czy oni rzeczywiście chętnie pomagają, czy znają zasady pierwszej pomocy, czy to jeszcze jest tak nie za bardzo?
Cały pomysł na akcję wziął się właśnie z badań statystycznych, dlatego że o ile szkoli się młodzież w pierwszej pomocy, to stwierdziliśmy w naszych badaniach, że młodzież się boi udzielać pomocy, że ponad 60%, pomimo że coś słyszało na temat pierwszej pomocy, to się boi, nie wie jak to zrobić i stąd pomysł na całą akcję, żeby uczyć młodych ludzi pierwszej pomocy, a żeby ta nauka wypływała od zawodowców. Wszyscy nasi instruktorzy to są lekarze lub ratownicy działający w systemie ratownictwa, którzy na co dzień stykają się z tymi zagadnieniami i stąd też ten odbiór wydaje nam się, że jest ciekawszy, ponieważ my znamy przykłady z życia, możemy te przykłady zaprezentować i pokazujemy, jak to jest ważne. Mamy nadzieję, że po naszych szkoleniach chociaż parę osób będzie bardziej odważnych i zacznie udzielać pierwszej pomocy.
A w ogóle ludzie, jak tak obserwujecie, chętnie udzielają pierwszej pomocy, czy jest taka raczej znieczulica?
Niestety z naszych obserwacji wynika, że ludzie rzadko tej pierwszej pomocy udzielają i to jest duży problem, dlatego że czyje życie, zdrowie jest zagrożone, na przykład gdy mamy przykładowanego, który jest nieprzytomny, nie porusza się, nie oddycha, to tak naprawdę najistotniejsze jest to, co zrobią bezpośredni świadkowie zdarzenia. My, jako zespół ratownictwa medycznego, popularnie mówiąc pogotowie ratunkowe, karetka pogotowia ratunkowego, my tak naprawdę przedłużamy to, co powinni rozpocząć świadkowie, bezpośredni świadkowie zdarzenia. I nasza skuteczność zależy od tego, co zrobią bezpośredni świadkowie zdarzenia. Na przykład samo podjęcie uciśnięć klatki piersiowej już zwiększa parokrotnie szansę na przejście tego poszkodowanego. Większość ludzi niestety tego nie robi. Nie robią tego, ponieważ boją się, bo niestety potęguje bardzo silny mit, że lepiej nic nie róbmy, bo zrobimy coś źle i wtedy będziemy ukarani, co jest bzdurą. Ponieważ w przypadku nagłego zagrożenia życia i zdrowia każde działanie, nawet nie do końca dobre, będzie niezaniechanie. Więc lepiej robić cokolwiek, nawet jeżeli nie jesteśmy pewni. Nawet jeżeli te uciśnięcia nie będą tak doskonałe, jak powinny być, lepiej zrobić cokolwiek niż nie robić nic, bo zawsze zwiększamy szansę przejścia tego poszkodowanego.
Jeszcze ostatnie pytanie do panów. Łatwo jest być ratownikiem medycznym?
Są momenty, gdzie człowiek naprawdę bardzo cieszy się ze swojej pracy. To są szczególnie te momenty, gdy uda się kogoś uratować. Natomiast są też niestety mniej przyjemne sytuacje. No, bardzo duża część naszych poszkodowanych jest pod wpływem alkoholu i bardzo duża część naszych wyjazdów to są niestety wyjazdy nieuzasadnione. I część z nich wynika z tego, że nadużywamy pogotowia ratunkowego, znaczy zbyt często wzywamy je. I to znowu powoduje, że często braknie nas tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Podam przykład. Większość sytuacji mogłaby być załatwiona przez lekarza rodzinnego. No jak kogoś boli głowa od miesiąca i wzywa pogotowie, to pogotowie ratunkowe na pewno tego problemu nie rozwiąże. Natomiast jak my zajmujemy się tym przysłowiowym bólem głowy, czy bólem nogi od roku, to niestety może nas zabraknąć gdzieś, gdzie jesteśmy w tym momencie potrzebni.
A pan, co uważa jako lekarz, łatwo jest pomagać ludziom w takich sytuacjach?
Taki zawód wybraliśmy i to jest wielka frajda tak naprawdę, móc komuś pomóc, móc kogoś uratować, rzeczywiście tak jak powiedział mój przedmówca.
A jest stres bardzo często, czy to bardziej adrenalina taka motywująca?
Jeżeli się jest dobrze wyszkolonym, to ten stres nie powinien być negatywny, tylko powinien raczej nas pobudzać do skutecznego działania. Oczywiście czasami po jakimś poważnym zdarzeniu, po dużej akcji te emocje są, natomiast czas na te emocje jest raczej już po akcji i po przeanalizowaniu naszych czynności. Na miejscu tak naprawdę powinniśmy działać profesjonalnie i tak staramy się robić.